Kochani, raz na miesiąc Bóg mi tak kładzie na sercu, żeby dzielić się z Księgi Izajasza i mamy nowy miesiąc, więc dzisiaj będzie z Izajasza. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na 5 rozdziale i werset 22. Od tego wersetu zaczniemy dzisiaj. I to są takie wersety, gdzie jest ciągle biada, ale już jest koniec. Dzisiaj nam się uda skończyć te biada. Ale myślę, że może do kogoś z nas, który z tych słów przemówi. Ten 5 rozdział, werset 22 mówi: biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i dzielni w mieszaniu cycery. Cycera to też taki trunek alkoholowy. To mówiliśmy już o tym, kiedy omawialiśmy werset 11 i 12 z 5 rozdziału, że Bóg ostrzega tych, którzy nie mają umiaru w piciu alkoholu, że się upijają. Kolejny werset, 23, mówi coś takiego: tym biada, którzy za podarek uniewinniają winnego, a odmawiają słusznych spraw sprawiedliwym. No i mowa tu jest o łapówkarstwie. Nadal też mamy z tym problem w Polsce. Przede wszystkim Bóg tu zapowiada kary dla tych, którzy sądzą, dla nieuczciwych sędziów, którzy są przekupni, czy dla nieuczciwych urzędników, że przez podarek można coś u nich załatwić, że Bóg widzi to i będzie karał tych ludzi. Izajasz 5,24 mówi: przeto jak słomę pożera język ognisty, a suche chwasty znikają w płomieniu, tak ich korzenie zamienią się w próchno, a kwiecie ich niby pył uleci. Wzgardzili bowiem nauką Jahwe zastępów, sponiewierali słowa świętego Izraela. Zawsze w Izraelu było tak, że po zebraniu zboża z pól palono ściernie i w ten sposób użyźniano ziemię. I to jest taki obraz ze Starego Testamentu. I Pan Bóg mówi, że czeka kara tych, którzy nie mają czy umiaru w piciu, czy w łapówkarstwie, że potraktuje ich jak ściernie. Że Pan Bóg to widzi. Kolejny werset 25 mówi: dlatego się rozpalił gniew Jahwe przeciw swojemu ludowi. Wyciągnął na niego rękę, by wymierzyć cios, aż góry zadrżały w posadach. Ich trupy jak gnój zaległy środek ulic. Mimo wszystko gniew jego się nie odwróci i ręka jego jest dalej wyciągnięta. I zwróćcie uwagę, że Bóg tu zapowiada swój gniew wobec ludzi wierzących. On nie mówi o gniewie wobec niewierzących, ale mówi o wierzących. Mówi o gniewie, który wyleje na Izraela z powodu ich grzechów. I Bóg mówi, że rozpali się jego gniew z powodu braku posłuszeństwa temu, czego on naucza. I spotykam bardzo wielu wierzących ludzi dzisiaj w Polsce, którzy uważają, że Bóg w Starym Testamencie był zupełnie inny niż Bóg w Nowym Testamencie. Kiedy urodził się Pan Jezus z Marii, to po prostu jego ojciec dojrzał emocjonalnie i wydoroślał. Tak? Czy Bóg zmienił się pod wpływem Nowego Testamentu? Nie, Bóg się nie musi niczego uczyć. Tym się różni Bóg od nas, że On się nie uczy, nie wyciąga wniosków i nie idzie po rozum do głowy, tak jak u ludzi. Bóg się nie zmienia. Zresztą tak powiedział w ostatniej księdze Starego Testamentu Malachiasz: wy, Żydzi, ciągle się zmieniacie, ale ja się nie zmieniam. I to jest bardzo ciekawe, że wielu wierzących ludzi obecnie też, których spotykam w Polsce, uważają, że Bóg Ojciec w Starym Testamencie, a Bóg Ojciec w Nowym Testamencie to dwie różne osoby. I to jest nieprawda. Więc jeśli Bóg jest ciągle taki sam, to jeśli mówi tutaj przez Izajasza do swojego ludu Izraela, to samo dzisiaj mówi do nas, że rozpali się mój gniew przeciw wam, jeśli nie będziecie chodzili moimi drogami. On jest ciągle ten sam. Mówi tutaj, że ciała ludzi na ulicach będą się rozkładały i będą użyźniały ziemię, jak gnój użyźnia ziemię. Bóg zapowiada, że pomimo takiej klęski narodu Izraela nie odwróci swojego gniewu, jego ręka dalej będzie wyciągnięta przeciwko, aż cały gniew się wyleje z powodu ich grzechów. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jeśli miłujący Bóg tak doświadczał Izraela z powodu odwracania się od zasad Biblii, od jego zasad, od tego, to co miało być życiem, czyli przykazania, które Bóg nam zostawia, są po to, żebyśmy żyli pełnią życia. Jeśli człowiek się odwraca od jego przykazań, to wiemy dobrze, że grzech wyniszcza najbardziej kogo? Nas samych, no nie? Wtedy my jesteśmy największymi wrogami samych siebie. Czy on się zmienił? Nie, on jest ciągle ten sam. Musiałbym poszukać tego wycinku, ale wyciąłem go sobie kiedyś z gazety chrześcijańskiej, gdzie bardzo znany rabin, niewierzący w Jezusa Chrystusa, ale rabin żydowski, powiedział szokujące rzeczy. Powiedział, że gdyby nie było Holokaustu, gdyby w trakcie II wojny światowej nie było Holokaustu, gdzie zginęło kilka milionów Żydów, to mówi, nie byłoby narodu izraelskiego. I to powiedział Żyd, ortodoksyjny Żyd, że Holokaust, mimo że był dziełem diabelskim i wyniszczył kilka milionów Żydów w trakcie II wojny światowej, on był jak ogień, który wypalił Izrael i spowodował, że mogło powstać państwo Izrael. Bo on mówi, że zepsucie wśród Żydów przed wybuchem II wojny światowej było tak ogromne, że mówi, wielu rabinów zastanawiało się, czy w ogóle nasz naród przetrwa. Większość Żydów, bardzo wielu Żydów wchodziło w komunizm, odrzucało Boga, ale mówi też o tym, że było bardzo olbrzymie zepsucie moralne przed II wojną światową, gdzie ludzie nago chodzili na basen razem, mężczyźni i kobiety. Zobaczcie, gniew Boga, który też wyrażał się poprzez, kiedy człowiek wchodzi w zepsucie, gniew Boga, jemu chodzi o ogień, który ma wypalić człowieka, żeby na nowo wrócił do niego. Tak naprawdę to jest ojciec, który próbuje nas uratować. Pierwszy list Piotra, jeśli byśmy sobie otworzyli, to chciałbym troszeczkę tutaj wam zwrócić uwagę, co Piotr pisze na ten temat. W pierwszym Piotra, w 4 rozdziale, wiecie, kiedy człowiek z innego narodu mówi, że w Holokauście było coś dobrego, to od razu zostanie posądzony o antysemityzm. Ale kiedy to mówi Żyd ortodoksyjny i rabin, to nie można go posądzić o antysemityzm, bo sam jest Żydem. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i werset 17 i 18 mówi coś takiego. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Zobaczcie, że pisze to Piotr i pisze o czasach ostatecznych. My żyjemy w czasach ostatecznych. Jemu chodzi o nas, o Kościół. I kiedy zanim powtórnie przyjdzie Jezus Chrystus na ziemię, po raz drugi, to najpierw zajmie się Bóg Kościołem i go wypali. Tak jak złoto się przetapia kilka razy, żeby już tam nie było tego żużla, tych domieszek. I wiemy, że najwyższej jakości złoto jest wielokrotnie wypalane. I tutaj Piotr zapowiada czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. I chodzi o sąd na ziemi, nie sąd po tamtej stronie, bo tam jest sąd ostateczny. I Ewangelia Jana, Jan pisze, że człowiek wierzący nie idzie na sąd po tamtej stronie. My jako ludzie, dzieci Boże, nie będziemy sądzeni. Wiecie, większość ludzi wierzących, z którymi robię Ewangelię Jana, mają myśli, że my będziemy sądzeni, ale Jezus powiedział, że ludzie wierzący, którzy oddali mi serce, nie idą na sąd, że przeszli ze śmierci do życia. Nas czeka rozdawanie nagród po tamtej stronie, ale jeśli Bóg mówi o sądzie wśród ludzi wierzących, to mówi tu na ziemi, w Kościele. I mówi coś takiego, jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? Jeśli Bóg zanim przyjdzie, zacznie sądzić najpierw Kościół, również Kościół w Polsce, każdy Kościół, każdy zbór, to jaki będzie los tych, którzy w ogóle Go nie znają, kiedy wejdzie apokalipsa, te wszystkie plagi? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? To jest, zobaczcie, jak mocno trzeba być utwierdzonym w Chrystusie, w Nim trwać, w Jego Słowie, w modlitwie, w relacji z Nim, żeby ten ogień wypalenia nie wymiótł przy okazji nas. No nie? Jak można zatrzymać Boży gniew? Tylko poprzez pokutę i nawracanie się do Boga. Całym sercem. Że człowiek zaczyna traktować Boga z jednej strony, bo to jest jedna moneta i ma dwie strony. Z jednej strony jest napisane, kochany tatuś, pamiętacie, że Jezus, kiedy uczył nas modlitwy Ojcze Nasz, to nie mówił Ojcze Nasz, tylko mówił tatusiu. Użył słowa aramejskiego Abba, który znaczy tatuś, a nie ojciec. Także z jednej strony na tej monecie jest kochający tatuś, do którego możesz zawsze przyjść i zwrócić się, a z drugiej strony jest święty Bóg, pełen gniewu. No nie? Z jednej strony nie powinieneś się bać, przychodząc do tatusia, ale kiedy naprawdę wchodzisz w grzech i odchodzisz od niego, od jego słowa, od modlitwy, to wiecie dobrze, że to jest święty Bóg, który nie ma względu na osobę. Nieważne, czy ta osoba jest wierząca, czy niewierząca, on po prostu jest taki sam. Kocha ludzi, ale też jest pełen gniewu i jest sprawiedliwy. Więc nawrócić się do Boga całym sercem, to wtedy dopiero zdejmujemy Boży gniew. I ta wyciągnięta ręka, żeby nas skarcić z powodu tego, że się od Niego oddalamy, cofa się. I dlatego, że Bóg nas bardzo kocha i nosi nas w sercu jako ojciec, dlatego nas karci. I Piotr, ten sam Piotr pisze w swoim liście, że jeśli rodzic nie karci swego dziecka, to co on pisze? Że kocha je czy nie kocha? Że je nie kocha. Jeśli rodzic nie karci swojego dziecka, to znaczy, że mu nie zależy, zależy mu przede wszystkim na własnej wygodzie. Pastor Miles z Teksasu, gościu, który, w oparciu o którego wychowywaliśmy Tymka i Eunikę, do dzisiaj nam to wypominają, że to dwójkę młodszych to strasznie rozpieściliśmy. On podaje taki fajny przykład, że jeśli ojciec w Stanach ogląda finał meczu futbolu amerykańskiego, a dwóch łebków, jego synków, w pokoju obok pokłócili się o zabawkę, to on wtedy ryczy jak lew i mówi, cisza ma być tam, i rozstawia ich po kątach, nie wyłącza telewizji, mówi, nie bierze ich na kanapę i nie wyjaśnia, kto któremu zabawkę zabrał, a kto którego uderzył, bo to zajmie 20 minut albo więcej. Nie przeczytam z Biblii fragmentu, że tak nie wolno się zachowywać, nie spędzi z nimi czasu i nie wymierzy im kary, bo mecz leci. I on mówi tak, że łatwiej jest wtedy na dziecko wydrzeć się, czy na dwójkę, porozstawiać ich po dwóch pokojach i powiedzieć, że nie mogą wyjść, dopóki mecz się nie skończy. I Miles mówi, ten pastor Miles mówi tak, i kogo ojciec bardziej kocha? Przez to, że im nie dał w tyłek, nie wymierzył im kary, nie spędził z nimi czasu, tylko po prostu się na nich wydarł i porozstawiał ich po dwóch pokojach, kocha bardziej ich, czy kocha bardziej siebie? Swój mecz. Dokładnie tak samo jest, Piotr o tym pisze i Izajasz o tym mówi. Dlatego Bóg nas karci, bo nas kocha. Natomiast bardzo często my okłamujemy samych siebie, mówiąc, gdyby Bóg mnie kochał, to by mnie nie karcił. Gdyby Bóg mnie kochał, to by zostawił mnie w spokoju. Ale to nie jest miłość, to jest egoizm. To Bóg by myślał tylko o sobie. Rodzic, który nie karci dziecka, który nie poświęca mu czasu, który nie wyznacza jakichś kar, nie mówię tylko o karach cielesnych, bo za to niedługo mogę pójść do więzienia. Teraz niedawno była afera, Kościół Baptystów wydał książkę pewnego Amerykanina, który dokładnie napisał, jak karci dzieci. Jest afera na całą Polskę. Musieli tą książkę wycofać. Zaatakował ich ruch taki lewacki, komunistyczny po prostu. Po prostu ludzie gdzieś dorwali tą książkę i po prostu hejt wszędzie, że musieli wycofać książkę. Kilka innych organizacji chrześcijańskich, która miała na stanie tą książkę, też musieli szybko powycofywać i przeprosić, że w ogóle taką książkę mieli. Takie rzeczy się dzieją dzisiaj w Polsce. Także kiedy mówimy o karceniu, to w ogóle już nie można powiedzieć, że dzieciakowi do szklapsa, bo jeśli ktoś przesłucha to kazanie, to będzie teraz niedługo może być coś takiego w internecie, że pastor Zima mówi o dawaniu klapsów dzieciom, a to jest przecież diabelstwo. Nieważne, że Biblia o tym mówi. Rozumiecie? Nieważne, że Biblia o tym mówi, Piotr mówi i tak dalej. Kościoły zaczynają się bać mówić tego, co jest napisane w Biblii, dlatego, że jest po prostu internet, dlatego że jest pewne lobby lewacko-komunistyczne, które po prostu chce zmienić nasze społeczeństwo i nasze dzieci. Ale Biblia mówi wyraźnie, że kogo Bóg kocha i kogo rodzic kocha, tego karci. Dlatego właśnie, że mu na tobie zależy. I tak samo nam, jako rodzicom, kiedy mamy dzieci, to im odmawiamy pewnych rzeczy. Są różne formy karcenia, nie tylko cielesne. Można komuś zabrać komórkę, komputer. Dzisiaj to jest największa zbrodnia dla dzieciaka. Całkiem niedawno ktoś mi opowiadał o dziecku, które było tak uzależnione od komórki i od internetu, że miał coraz gorsze oceny i rodzice podjęli decyzję, że mu zabierają komórkę i internet na jakiś tam czas i poszedł i powiesił się. Młody chłopaczek. Nie wytrzymał tego emocjonalnie. To był cały jego świat. Izajasz 5,26 mówi coś takiego. On zatknie chorągiew dla dalekiego narodu. To Bóg mówi, że ja zatknę chorągiew dla dalekiego narodu i gwizdem wezwie go z krańców ziemi. I oto on przyjdzie ręczy i lekki. Bóg mówi, przyślę przeciwko wam, ludziom wierzącym, przeciw Izraelowi, Izajasz to prorokuje, Jahwe wyśle przeciw nam naród daleki. Podniesienie, chorągiew podnoszono na nagiej górze, wysoko, na takiej żerdzi i było to sygnałem do gromadzenia się wojska na wojnę. Wiersz ten, który tutaj czytamy, podkreśla nieograniczoną władzę Jahwe nad wszystkimi narodami, że jeśli on wezwie jakiś naród i wyśle go na wojnę, to nawet ten naród nie wie, kto mu kazał, ale wychodzi na wojnę, żeby wypełniła się Boża wola. I tu jest powiedziane też, że przywoła go gwizdem, wezwie, dosłownie zagwizdże Jahwe na ten naród. To od razu ten naród się stawi. Prorok nie wymienia nazwy narodu, ale kiedy prorokował Izajasz, to chodzi o Asyrię, największy wróg Izraela. To była największa potęga wtedy, kiedy Izajasz prorokował. Asyria to był ktoś taki jak dzisiaj Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja. Potężna potęga wojskowa, największa na ziemi wtedy. Która jeśli na kogoś uderzała, to już był koniec tego narodu. I było kilka wypraw asyryjskich przeciwko Izraelowi za życia Izajasza. Aż trzech króli asyryjskich atakowało Izrael. Potężna potęga, bardzo mały kraj. Ciekawostką jest też w tym wersecie, że Bóg potrafi gwizdać i gwizdy nie pochodzą od diabła. Że jeśli ktoś na przykład w kościele, kiedy uwielbiamy Boga, zacząłby sobie pod nosem gwizdać do tych utworów, to nie znaczy, że mu odbiło i jest od diabła, bo skoro sam Jahwe jest powiedziane, że może zagwizdać na kogoś i wezwać, to my też możemy tak robić, no nie? Oczywiście trzeba mieć w tym jakiś umiar, żeby po prostu nie popaść w jakąś skrajność, no nie? Że będziemy mieli zamiast uwielbienia same gwizdanie. Izajasz 27 mówi, nie ma w nim słabego, i tutaj już Bóg mówi o Asyrii, o tym wrogu, nie ma w nim nic słabego ani zmęczonego, nikt nie drzemie ani nie śpi, nikt nie odpina pasa ze swych bioder, ani nie ma rozerwanego rzemyka od szywików. W skład stroju żołnierza asyryjskiego wchodziło właśnie taka spódniczka, która była do kolan, przepasana pasem skórzanym. I wielu żołnierzy piechoty w armii asyryjskiej chodziło boso, ale niektórzy w kawalerii mieli buty, konie i Bóg mówi, że wszystko jest tam dopięte na ostatni guzik. Kiedy Bóg opisuje wroga Izraela, potężną armię, to chce w nich wywołać strach. Chce im pokazać, że jeśli ja nie jestem po waszej stronie, to nie macie żadnych szans. I tak jest w życiu każdego z nas, prawda? Jeśli ktoś z nas nie jest w Chrystusie, nie ma po swojej stronie Chrystusa i pakujemy się w jakieś problemy, to naprawdę będziemy mieli niesamowite problemy. Izajasz 5,28 mówi, strzały jego ostre, każdy łuk napięty, kopyta jego koni są jak krzemień, koła jego rydwanów pędzą jak huragan. W tamtym czasie koni nie podkuwano, ale mimo to Bóg mówi, że kopyta tych koni są ostre i się nie zużywają. I ciągle jak gdyby Bóg, opisując tą armię wroga, potęguje strach w Izraelu, aby ich zmusić do tego, żeby pokutowali. I my, jako ludzie wierzący, też mamy kilku wrogów. Takich stałych wrogów w naszym życiu, z którymi musimy się liczyć. Po pierwsze jest to diabeł, ale bardzo często otaczają nas źli ludzie, którzy nam źle życzą. Albo złe okoliczności, że coś się wali, choroba albo utrata pracy. Ale ciągle wam to powtarzam i będę powtarzał. Największym wrogiem nas jesteśmy my sami. Nie ma większego wroga. Bo jeśli ktoś oddał swoje serce Jezusowi i trwa w Nim, w Jego Słowie i w modlitwie, to żaden wróg nie może ci nic zrobić. Nawet jeśli pojawią się złe okoliczności, nawet jeśli pojawią się źli ludzie i diabeł do ciebie zacznie mówić i cię atakować, to jeśli jesteś w ręku Pana, nic nie może cię oderwać od Jego miłości i nic ci się nie może stać. Diabeł działa tylko w naszym życiu poprzez strach. Tylko strach jest w stanie spowodować, że po prostu odejdziemy od Pana. List do Rzymian 8:31 mówi, jeśli Bóg z nami, to któż przeciw nam? Także mamy, każdy z nas ma tych stałych wrogów, a największym wrogiem my jesteśmy sami dla siebie, ale jeśli jesteśmy blisko Pana, nic, ale to nic nie może nam się stać. Tak to funkcjonuje. Izajasz 5:29 mówi, jego ryk jest jakby lwicy, on ryczy jak lwiątko, wydaje pomruk, porywa swą zdobycz i umyka, a nikt mu jej nie wyrwie. To jest dalszy opis tego państwa Asyrii, że jest jak lew. I że jeśli on zaatakuje, to nikt nie wyrwie zdobyczy z jego paszczy. 5:30 mówi, szum przeciw niemu powstanie, w dzień jakby szum morza, wtedy spojrzymy na ziemię, a oto ciemność ucisku i światłość zaćmiła się we mgle jego. Że kiedy ten wróg uderzy to wielkie państwo, to będzie jak ciemność, że tak wielu ich przybędzie i że Izrael nie będzie miał żadnych szans, żeby stanąć przeciwko nim. Ciągle Bóg podsyca to, żeby pokazać, ratunek jest tylko we mnie. Wróćcie do mnie, pokutujcie, odrzućcie swoje grzechy i wróćcie znowu do mnie, bo tylko ja mogę wam pomóc. I te wersety, kiedy czytamy, kiedy je odnosimy do naszego życia, to mówią o tym, że największą głupotą w życiu człowieka wierzącego jest, kiedy człowiek wierzący się rozgoryczy na Pana Boga. Nie ma większej głupoty. Prawda? Że nie dość, że diabeł użyje różnych środków albo złych ludzi do twojego życia i cię zaatakuje, to nie sam atak diabła czy złych ludzi jest największym problemem w naszym życiu, ale największym problemem w naszym życiu jest to, kiedy diabłu uda się rozgoryczyć nasze serce i spowodować, że jeszcze będziemy o to wszystko obwiniać Pana Boga i się na Niego zdenerwujemy. Bo musimy pamiętać, że Bóg jest ostatnią i jedyną deską ratunku, prawda? Że kiedy toniemy, to Bóg jest tą łodzią, która przypływa, żeby nas wsadzić do tej łodzi, nas uratować. I najgorszą rzeczą, kiedy nie wsiadamy do tej łodzi, albo diabeł nas przekona i rozgoryczy nas, że nie ma warto z tej łodzi korzystać, że to jest jego wina. Nie wiem, czy kiedyś to opowiadałem, ale pewien pastor był głęboko ufający Bogu. W pewnej miejscowości, małej miejscowości, która była blisko wielkiej rzeki, i kiedy rzeka wezbrała i straż i władze nakazały wszystkim ewakuację, on został w kościele, bo on stwierdził, że nic mu nie będzie. Woda się coraz bardziej podnosiła, aż w końcu wlazł na dach kościółka. Przypłynęła jedna łódź ze strażakami, mówią, pastor, wsiadaj w tej chwili do łodzi. On mówi, nie, Bóg nie uratuje. Zawsze was uczyłem, że trzeba ufać Jezusowi. Próbowali go siłą tam wciągnąć, ale nie chciał. Dwie, trzy łodzie podpływały, aż w końcu utonął. I kiedy stanął przed Jezusem, mówi, Jezu, ufałem ci do końca, dlaczego mi nie pomogłeś? Jezus mówi, trzy łodzie do ciebie wysłałem. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że kiedy masz jakieś problemy w życiu, to wiesz, że ty już masz gotowy scenariusz, jak Bóg ma zadziałać? Przez kogo? Jak? My mamy takie swoje scenariusze, no nie? Większość to oczekuje paczki z Ameryki z kasą, albo jakiegoś tajemniczego przelewu, że ktoś się pomylił. Patrzysz na konto, tam $1,000,000. Albo że przyjdzie anioł i mówi, tak, Bóg cię wybrał, jesteś szczególny i wszystko się teraz odmieni. My mamy takie gotowe scenariusze. Ale Bóg ma swoje sposoby ratowania nas. Ale powtarzam, najgorszą rzeczą jest, kiedy pozwolisz, aby diabeł cię przekonał w sercu, że to wszystko wina Pana Boga i nie ma sensu mu już ufać. To kto ci wtedy pomoże? Prezydent Polski? Burmistrz Giżycka? Jeśli rozgoryczysz się na Boga z powodu okoliczności życiowych, cokolwiek by się wydarzyło, to nikt ci już nie pomoże. Bo On zawsze był, jest i będzie jedyną łodzią, która może cię wyprowadzić z tego topieliska, z tego miejsca, gdzie możesz utonąć, ugrząść. Słuchajcie, udało nam się przejść biada, biada, biada. Mamy jeszcze chwilę czasu. Wejdziemy sobie w 6 rozdział. To jest zupełnie inny temat, bardzo sympatyczny. Skończyło się biada, biada. W 6 rozdziale, w 1 wersecie, to jest werset proroczo, zupełnie inny temat. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim, wyniosłym tronie, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Izajasz widzi Bożą chwałę. Król Ozjasz zmarł przypuszczalnie w 739 roku przed Chrystusem. Tron, kiedy tutaj Izajasz mówi, że ujrzałem Pana siedzącego na wysokim tronie i szata jego wypełniała świątynię. Chodzi o świątynię, która stała w Jerozolimie. Pytanie, czy Izajasz widział Boga twarzą w twarz? Wiecie, Ewangelia Jana 1,18 mówi, Boga nikt nie zobaczył kiedykolwiek. Więc kiedy Izajasz pisze, że widział Boga, a Jan pisze, że nie można zobaczyć Boga, to Biblia nie może sobie zaprzeczać. Pierwszy list Jana 4,12 mówi, nikt nigdy Boga nie obejrzał. Chodzi o twarz, jak Bóg wygląda. Można zobaczyć postać Boga, że zasiada na tronie. Ezechiel prorok miał też wizję Bożej chwały, ale Boga nie da się zobaczyć. Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg jest ogniem trawiącym i że gdyby ktoś na ziemi zobaczył Boga twarzą w twarz, to po prostu by zginął od razu. Spaliłby go Bóg swoją świętością. Na ziemi nie da się Boga zobaczyć. Izajasz po prostu oglądał chwałę Boga, jego postać, ale nie widział go twarzą w twarz. Drugi werset jest bardzo też ciekawy, 6,2, mówi coś takiego. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. Serafiny to jest najbliższa gwardia taka przyboczna Boga Ojca Jahwe. Stoją wokół Jego tronu. To są tacy szczególni archaniołowie. Aniołowie, którzy oddają Mu ciągle chwałę i mówią święty, święty, święty. I teraz, uwaga, ciekawostka bardzo ciekawa. Serafiny w języku hebrajskim to jest, pochodzi od słowa saraf, znaczy palić się, płonąć. Czyli te istoty, które stoją wokół tronu Boga, cały czas to są ogniste istoty, są cały czas w ogniu. One się palą. I tym samym wyrazem, że palą się, określano też węże, które, ten sam wyraz jest użyty w tym fragmencie, że kiedy Żydzi wyszli z Egiptu i szli po pustyni, zaczęli szemrać przeciw Bogu Jahwe. I kogo Bóg zesłał przeciw nim? Pamiętacie? Węże, które kąsały ich, jadowite węże i masę ludzi umierało. I to jest ten sam wyraz. Izajasz 14, na przykład 29 mówi, bo z zarodka węża wyjdzie żmija, a owocem jej będzie smok skrzydlaty. Dosłownie wąż latający ognisty. Izajasz 36 mówi podobną rzecz. Wyrok na zwierzęta Negebu poprzez ziemię utrapienia i ucisku lwicy, lwa, ryczącego żmii i latającego smoka. To ciekawe, że kiedy Izajasz prorokował, to było dla nich oczywiste, że są smoki latające. Czyli te bajki i legendy, które mamy, które traktujemy jako bajki, to nie są bajki. zachowały się pisma chińskie na tabliczkach, gdzie jeden cesarz miał specjalnego ministra do karmienia smoków latających w Chinach, które żyły całkiem niedawno. Czemu wam o tym mówię? Bo te serafiny stojące wokół tronu Boga to są skrzydlate węże ogniste. Albo skrzydlate smoki ogniste. Ponieważ hebrajski rdzeń tego słowa, sarap, jest zwykle łączony ze słowem palący albo z wężem latającym. I to jest ciekawe, no nie? Że nam się kojarzy wąż albo ogień z czymś złym. Przede wszystkim w Apokalipsie czytacie o tym, że smok latający, z którym jest wojna, to jest Lucyfer, to jest diabeł. Smok w Apokalipsie jest przedstawiony jako diabeł. A tutaj najbliższa gwardia Pana Ojca Jahwe to są latające ogniste smoki albo latające ogniste węże. Ciekawy obraz, prawda? Gdyby ktoś z was zobaczył takiego serafina, to by podejrzewam, myślał, że zobaczył samego demona i padł trupem, a zobaczyłbyś kogoś, kto stoi najbliżej Boga Ojca Jahwe. Pamiętam nauczanie chrześcijańskie, kiedy ja się nawracałem, że zakazywano noszenia koszulek z motywami smoków, bo to od diabła. Że jak ktoś nosi koszulkę z wężem albo z diabłem, to nie przystoi wierzącej osobie. A tutaj zobaczcie, macie obraz, że smok nie tylko symbolizuje diabła. Lucyfer w ogóle to jest imię, które Bóg nadał mu. Znaczy gwiazda jutrzenki. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków jest powiedziane, że gwiazdą jutrzenki jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Ciekawe, no nie? To oznacza, że diabeł podszywa się pod różne rzeczy, które są dobre i które stworzył Bóg. Także całe życie bardzo często ludzie wierzący, dorośli, straszą biedne dzieci smokami, latającymi wężami, że to diabeł. A najbliższa gwardia Boga Ojca to są latające smoki. Ogniste. I chciałbym was zapewnić, że kiedy już wytrwacie do końca w Chrystusie, umrzecie i pójdziecie do nieba, to przeżyjecie szok. I niebo was bardzo, ale to bardzo zaskoczy. Bo ono jest zupełnie inne niż macie wyobrażenia. W niebie nie mieszkają tylko ludzie. Jest powiedziane, że w niebie też przebywają stworzenia różne i zwierzęta i mogą być zupełnie innego rodzaju zwierzęta niż te, które znacie na ziemi. Ale niebo będzie dla was szokiem, takim pozytywnym. I wiele waszych wyobrażeń i filmów chrześcijańskich legnie w gruzach, jak tam jest w niebie. Tam nie są tylko zielone łąki usiane kwiatkami i strumyczki. I motylki latające. Są też latające ogniste smoki w niebie. I chwała Bogu, że niebo nas zaskoczy pozytywnie, a nie będzie odgrzewanym kotletem z naszych wyobrażeń. Może jeszcze jeden werset weźmiemy. Izajasz 6:3 mówi coś takiego. I wołał jeden do drugiego, ci serafowie wołali do siebie. Święty, święty, święty jest Jahwe zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Święty po hebrajsku znaczy gadosz. Oznacza nie tylko świętość moralną, etyczną. Czasownik gadasz znaczy oddzielać, odłączać, wyłączać się z użytku świeckiego. Czyli tutaj macie, kiedy ci serafowie mówią święty, 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 to mówią oddzielone od tego, co pospolite, co grzeszne, co światowe. I kiedy Bóg zwraca się do was, do każdego z nas, do swoich dzieci, że macie być święci, jak ja jestem święty, to On nie ma tylko na myśli tego, żebyś przestał grzeszyć. To słowo oznacza, że oddziel się od ludzi z tego świata. Największy problem w zrozumieniu tego mają nasze dzieci, nasza młodzież. Oni ciągle mi powtarzają, tata, ty nie wiesz, jak jest w świecie. No bo ja przyleciałem z kosmosu i nie wiem, wylądowałem niedawno i nie wiem. Oni wiedzą, bo chodzą do szkoły. Ale zobaczcie słowo, kiedy Bóg mówi do nas, że mamy być święci, to że mamy się oddzielić od tych ludzi, od tego świata. To słowo oznacza oddzielony, że mamy się wyłączyć z użytku od rzeczy świeckich i oddzielić do rzeczy świętych. I przymiotnik w zastosowaniu do Boga oznacza, że góruje on ponad każdym względem nas wszystkich. Że on jest oddzielony, że on sam w sobie jest święty. A my mamy dla nas być świętym, to oddzielać się. Bardzo podobne jest słowo greckie eklezja, znaczy kościół po polsku. Ale to nie jest prawdziwe znaczenie. To Polacy sobie tak wymyślili kościół. I jeszcze wmówili nam, że kościół to jest budynek, w którym mieszka Pan Bóg. Ale słowo eklezja z języka greckiego znaczy wywołani ze społeczeństwa. Wywołani ludzie, którzy przyszli i powiedzieli, chcemy być Twoi, Królu. Chcemy należeć do Ciebie. Wywołani, oddzieleni od społeczeństwa. Jak żywe cegiełki. I to jest kościół. I to nawiązuje do tego słowa, do bycia świętymi, że się oddzielamy od reszty ludzi, żeby być wyjątkowi i być szczególną własnością Króla Jezusa Chrystusa. Żebyśmy byli święci. I cała walka w naszych dzieciakach i młodzieży jest to, że oni idą do szkoły, żeby być tacy jak reszta młodzieży, prawda? Nasze dzieci, największym dla nich marzeniem jest to, żeby nikt w ogóle się nie dowiedział, że oni są z takiej sekty specjalnej, no nie? I najlepiej, żeby się niczym nie odróżniali i żeby wszystkie dzieci ich w szkole akceptowały i nikt nic nie wiedział i oni chcą być tacy, to jest ich marzenie, tacy jak ta młodzież, która jest w szkole. Tylko że wtedy nie ma to nic wspólnego już ze świętością. Nie ma to nic wspólnego z byciem z Chrystusem, z Bogiem, Jahwe. Kiedy byłem jeszcze dzieciakiem i chodziłem do szkoły podstawowej, średniej, nie wiem, myślę, że teraz to Bóg to już robił we mnie, mimo że nie należałem jeszcze do Niego sercem, ale właśnie chciałem być zawsze inny niż reszta. Więc jak oni palili, to ja nie paliłem. Jak oni pili, to ja nie piłem. Jak oni nie pili, to ja piłem. Była jakaś taka we mnie przekora, żeby być innym. Nie właśnie, żeby być tak jak wszyscy, jaka jest moda, jak się wszyscy ubierają, obcinają włosy, tylko ciągle była pewna myśl we mnie, myślę, że od Boga pochodziła teraz, żeby być innym. I miałem to gdzieś, co oni sobie pomyślą o mnie. Nawet ubrań nie chciałem nosić, takich jak mieli wszyscy. Jak mama, pamiętam, mi kupiła koszulę, ja mówię, ale mój kolega ma taką, sąsiad koszulę, nie będę w tym chodził, mówię. I myślę, że o coś takiego Bogu chodzi, że masz w sobie siłę, którą daje ci Król Jezus Chrystus, żeby być innym. Bo chcesz się Jemu podobać, a nie temu światu. Żeby cię cały świat akceptował i kochał. Ale kiedy świat cię kocha, to znaczy, że jest coś z tobą nie tak, że nie chodzisz z Królem. Bo Król powiedział, że będą was nienawidzić tak, jak mnie nienawidzili. Z powodu mnie. Że jeśli ktoś oddaje swoje serce Chrystusowi i chce się podobać Bogu Jahwe, to będzie miał na tym świecie kłopoty, prawda? I wiecie dobrze o tym, że mamy też kłopoty na wigiliach, na świętach, z rodziną, z najbliższymi, bo my jesteśmy stuknięci. Bo my chcemy się podobać Jahwe, bo my chcemy się podobać Królowi. Bo my nie chcemy być tak jak inni. I o to właśnie Bogu chodzi, że mamy być święci, czyli oddzieleni. Mamy być też kościołem wywołanym ze społeczeństwa. Że my mamy się odróżniać. Oczywiście nie chodzi o odróżnianie się strojem, ale zachowaniem, sercem, tym, naszą mową, naszym zachowaniem. Ale jeśli nasze życie niczym nie różni się od ludzi, którzy żyją wokół nas, to jest coś z nami nie tak. Izajasz 6:4 mówi, od głosu tego, który wołał, zadrgały fundamenty, a świątynia napełniła się dymem. od głosu tego serafa, serafina, że kiedy on mówił, ten anioł, to cała świątynia się trzęsła. Tak potężny jest to anioł, który stoi wokół tronu Ojca Jahwe. A świątynia napełniła się dymem. Nie będę zaczynał kolejnego wersetu. Może go tylko przeczytam, ale nie będę o nim mówił. I powiedziałem, biada mi. Izajasz to mówi. Gdyby żył dzisiaj, by powiedział, Jezu ratuj, to już koniec. No po prostu zobaczył chwałę Boga i zobaczył te latające ogniste smoki, które stoją wokół Boga i po prostu się chłopak przeraził. Tak samo się przeraził, jak ty byś się przeraził. Bo zrozumiał, ile grzechu jest w nim. Że to nie jest kochany tylko tatuś siedzący na tronie, wypełniony miłością, ale to jest święty Bóg, który nie brzydzi się grzechem i nie toleruje w swojej obecności grzechu, podłości, obłudy, plotkarstwa. A Izajasz widocznie był podobny do nas i jeszcze coś tam na sumieniu miał. Amen.